9 lutego 1928 roku, rankiem. Stosownie do uzyskanego przez rząd Polski zezwolenia władz niemieckich oraz w myśl uchwały Komitetu Sprowadzenia Zwłok Powstańców, pieszo przez Kopanice do Kargowy udała się delegacja, by tam dokonać ekshumacji, złożenia w trumnach i przewiezienia do Polski zwłok 8 powstańców. W dniu 12 lutego 1919 roku pod Kargową poległych i na cmentarzu ewangelickim w Kargowie pochowanych. Trumny w pudłach drewnianych załadowano na wóz pana Ignacego Piotrowskiego z Wolsztyna. Konie i woźnicę Nowaka stawił ksiądz proboszcz z Kopanicy. W przepustki zagraniczne zaopatrzyło delegację starostwo w Wolsztynie.
Kompania Wielichowska to jest moim zdaniem taki wielichowski fenomen. Polega to na tym, że w miasteczku, które miało w 1918-19 roku 1700-1800 mieszkańców, powstał oddział, który pierwotnie miał około 100 żołnierzy. 5 stycznia ich było prawie 200, a 8 stycznia, kiedy na rynku wielichowskim składali przysięgę i szykowali się do wymarszu z miasta na walkę o Kopanice, o Kargowe, to było ich prawie 400. Tam poszli ci, którzy chcieli, którzy czuli taką potrzebę. Musiała być bardzo wysoka świadomość wśród tych ludzi, ale też bardzo dobre przygotowanie. Bo muszę powiedzieć, że powstanie wielkopolskie to jest takie trochę powstanie na sygnał. Konspiracja, może za mocne słowo, ale wtajemniczeni do powstania wielkopolskiego byli ci, którzy wiedzieli dużo, było tych ludzi niewielu. Na przykład w Wilkowie Polskim to było 100 powstańców, ale ludzi wtajemniczonych było 3. W Wielichowie było może 9, może 10. Także trzeba było tej pracy przed powstaniem wiele, żeby można mieć takie efekty.
Polskie Radio Zachód prezentuje Na ojczyzny łono. Ze wspomnień Kazimierza Szcześniaka w 1919 roku dowódcy Kompanii Wielichowskiej. Postanowiliśmy jako swój święty obowiązek pielęgnować groby poległych. Każde sadzenie kwiatów na grobach i zwiedzanie grobów w dzień zaduszny przypominały nam i rodzinom dręczącą myśl, że tam, za kordonem granicznym, spoczywały w obcej ziemi zwłoki 8 bohaterów, którzy polegli w walce pod Kargową. Postanowiliśmy zwłoki ich przewieźć do ziemi ojczystej na cmentarz Wielichowski. Towarzystwo grupujące byłych powstańców wystąpiło z odpowiednim wnioskiem do miejscowego księdza proboszcza i burmistrza miasta Tomczaka, którzy propozycję bardzo życzliwie potraktowali.
No właśnie, malutkie, niewielkie miasteczko Wielichowa, 400, a nawet w spisach, które sporządził Kazimierz Szcześniak i także uzupełnił je pan Zenon Jóźwiak z Leszna, jest 600 nazwisk nawet ponad. Małe, niewielkie miasteczko, a tu naraz 600 powstańców wielkopolskich. Oczywiście mamy tutaj i w składzie tę grupę z Wilkowa Polskiego, okolicznych wsi, Gradowice i inne. Niemniej człon tej kompanii dowodzonej przez byłego nauczyciela Szkoły Ludowej Kazimierza Szcześniaka, który w wiosce w 1906 roku nie mógł brać aktywnego udziału jako nauczyciel w strajku, ale jego dzieci strajkowały. To też było, myślę, pewnego rodzaju takim sukcesem nauczyciela, że jego dzieci, kiedy była taka potrzeba, kiedy zabroniono się modlić po polsku, Kazimierz Szcześniak doprowadził do tego, że te dzieci stanęły na poziomie takim nie innym. Te dzieci, które strajkowały, które brały udział w strajkach, to są ci, którzy poszli do powstania.
Szlak Kompanii Wielichowskiej rozpoczyna się na dworcu kolejki wąskotorowej w Wielichowie, ale wtedy nie było walk, był przemarsz. Robiło to wrażenie na mieszkańcach. Pierwsza walka to Rakoniewice, później Wolsztyn, później Kopanica i na końcu ta słynna, tragiczna, ale chwalebna bitwa o Kargowe, obrona Kargowy, walki wręcz na bagnety. To robi na mnie wrażenie, że ludzie z ludźmi w taki sposób walczą. 5 stycznia, 10 stycznia, 11-12 lutego, kiedy salwy artyleryjskie powodowały, że powstańcy się wycofywali, no bo musieli, żeby nie zginąć, to mieszkańcy Wielichowa to słyszeli. To jest 40 kilometrów, czyli jakie to musiało wywrzeć wrażenie na ludziach, którzy tu zostali, że tam się coś dzieje strasznego, tragicznego, że ich rodacy no mogą ginąć. 40 kilometrów, a słychać jak strzelają działa. W Wielichowie, do którego pierwsza wojna światowa w dosłownym tego słowa znaczeniu nie dotarła. To na mnie robi największe wrażenie, że ci ludzie tutaj w Wielichowie słyszeli, jak walczą tam o Polskę. I jest taki opis bitwy o Kargowe, kiedy oddział z Wilkowa, który był na północy miasteczka, pod wpływem silnego ostrzału artyleryjskiego i ognia krzyżowego CKM-ów, karabinów maszynowych, zaczął się wycofywać. I jest taka relacja Szcześniaka, że w pewnym momencie Wielichowianie się nie zorientowali, czy to są Niemcy, czy to są Polacy. Pod Kargową to już nie był Grenzschutz, czyli taka armia niemiecka z łapanki, to już było regularne wojsko i z nimi się zmierzyć, to już trzeba było mieć dobre wyposażenie, dobre wyszkolenie i taki moralny kręgosłup, czyli motywację do tego, że może się broniło tej Kargowy. A dlaczego? Dlaczego w Wielichowianach był takie poczucie, że trzeba o Kargowę walczyć? Przecież Kargowa w 1795 roku przeszła pod panowanie pruskie, zresztą tak jak cała Wielkopolska. Nie mogłem zrozumieć, skąd taki, no nie kult, ale skąd ta potrzeba walki o Kargowę? Przecież byli tam tylko 2 tygodnie. Mogli się wycofać do Kopanicy i na tym kanale Niemców zatrzymać. Prawdopodobnie by się udało.
Myślę, że chodziło o to, żeby zdobyć jak najdalej te ziemie, na których mieszkali Polacy, żeby zostały przyłączone do odradzającej się Polski. Tam od wieków mieszkali Polacy, którzy ciągle dbali o język, o historię, o kulturę, przekazywali swoim dzieciom. No i kiedy nadszedł ten moment, a wielu z nich wróciło z pierwszej wojny, postanowili walczyć. Oni walczyli o Rakoniewice, o Wolsztyn, no a później o Kopanice i Kargowę. Powstańcy walczyli, ale niestety nie utrzymali Kargowej i przez jeszcze okres międzywojenny musiała być w państwie niemieckim.
Granica polsko-niemiecka. Kopanica, Grossdorf. O godzinie 9 przekroczono granicę. Po stronie niemieckiej nie rewidowano ani wozu z zapakowanymi trumnami, ani też osób. Jedynie zarejestrowano przekraczających granicę. Toteż około godziny 10 delegacja bez przeszkód dotarła do Kargowy.
Tak naprawdę to były ciężkie walki przez kilka godzin, jednego dnia. Powstańcy wcześniej byli w Kargowej, bo byli już tutaj w styczniu i wówczas bez żadnych walk się obyło, miasto się poddało. A 12 lutego 1919 roku o świcie rozpoczęły się ostrzały, a o 6 rano zaczęła się walka. I powstańcy byli w okolicach dzisiejszej od strony Babimostu, od strony Chwalimia i od strony Karszyna. Mieli poustawiane karabiny maszynowe i tam toczyli walki.
Ten szlak z Wielichowa na Kargowę zaczynał się w Wielichowie tutaj. Jeżeli tu jest ulica Kargowska, szlak na Kargowę, no to warto było walczyć. Brakowało CKM-ów i artylerii po stronie powstańców wielkopolskich tutaj w Kargowej, ale wyszkolenie, wyposażenie, jeszcze taki silny duch patriotyzmu. No jak my możemy Prusakom oddać naszą polską Kargowę? No walczyli w pewnych sytuacjach, to była walka wręcz. Gdyby nie to, że Szcześniak musiał ich ze względów taktycznych cofnąć, bo mogłoby tam więcej zginąć, ale coś w tym było, że oni nie chcieli się cofnąć.
W samej potyczce zginęło 8 powstańców i musieli wycofać się do kopalnicy, ponieważ Niemcy nadciągnęli z dużą ilością wojsk. Byli lepiej uzbrojeni, no i nadjechał pociąg pancerny, który bardzo mocno ostrzeliwał ich. Wycofali się do kopalnicy, o którą zażarcie walczyli. Nadeszły tam posiłki z Wolsztyna i kopalnica kolejnego dnia została utrzymana w rękach Polaków.
To znaczy, my chyba często patrzymy na powstanie, czy w tym wypadku na kompanię wielichowską, jako równorzędnych przeciwników. Proszę pamiętać, że to przecież było wielkie cesarstwo. W tym cesarstwie było Królestwo Pruskie, były jednostki wojskowe. Tymczasem my dopiero to wojsko, zaplecze tworzyliśmy. Tworzyliśmy z niczego. Stworzyliśmy z tego, co udało nam się zdobyć, czy to w Olsztynie, prawda, czy w innych miejscowościach, których sukcesem zakończyły się działania. Nie możemy odmówić Kazimierzowi Szcześniakowi, który na swoim koniu Aga jeździ w trakcie trwania boju pod Kargową, który prowadzi ich do nataku, przemieszcza ich, odmówić, że nie chciał walczyć. Natomiast przewaga niemiecka była militarna, stąd ziemia babimojska, mimo takiej walki dyplomatycznej w Paryżu, mimo że przedstawiciele tej ziemi byli przecież w Wersalu, no nie została przyznana Polsce, ale działania powstańcze pokazały wielką zaciętość. Zaszliśmy najdalej. No i Kramsing, prawda, Nowe Kramsko, no to są tereny, gdzie powstańcy najbardziej na zachód zaszli. Patrzmy na to jako wielki wysiłek. Tych, którzy przyszli z wojny światowej, niekiedy 4 lata, udało im się przeżyć, bo wielkie straty, także oddziałów nazywanych regmien kaczmarkami przez Niemców. I naraz po święta, kiedy zimno, chłodno, oni idą do powstania. Trzeba było w dużej części wywalczyć broń dopiero. Było dowództwo główne, najpierw z majorem Taczakiem, który no, wydawał dziwne rozkazy, ktoś dzisiaj powie. Zbieranie łusek karabinowych. No dlatego po prostu, że tu nie mieliśmy takiej amunicji, takiej ilości, które było trzeba. Nie mieliśmy produkcji początkowo amunicji do działu. Nie mieliśmy tylu dział, jak prześledzimy tutaj na froncie zachodnim czy na odcinku wolsztyńskim.
W Kargowie oczekiwał na delegację żandarm, który wóz z trumnami skierował w boczną uliczkę, a delegację przeprowadził do komisariatu. Tutaj ustalono, że ekshumacja odbędzie się w dniu następnym, 10 lutego. Komisarz Erbt przyrzekł swe poparcie i ochronę delegacji, wskazując na istniejące w Niemczech przepisy obowiązujące przy ekshumacjach. Cała delegacja udała się następnie na ratusz w Kargowie celem zameldowania. Kierownicy delegacji przy wydatnej pomocy żandarma ulokowali trumny na Spichrzu, a wóz i konie woźnica ulokował na majątku w Kargowie. Po południu przybył do Kargowy konsul Rzeczypospolitej pan Ptaszycki. Wspólnie z nim udali się panowie Tomczyk i Tata do oberpastora Tanka, który zapewnił, że pogrzeb owych 8 powstańców odbył się w porządku i zaprzeczył stanowczo pogłoskom, jakoby miano pochować poległych w sposób niegodny.
Warto tutaj podkreślić, powiedzieć, może wyjaśnić nawet, że przecież ludzie, którzy wchodzili w skład kompanii wielichowskiej, to ludzie młodzi, rekrutujący się czy wywodzący się ze środowiska wiejskiego, ale też i była część jakaś inteligencji, młodych ludzi wykształconych, którzy też uczyli się, bo przecież wiemy, że w Wielkopolsce to przygotowanie do ruchu powstańczego miało głębokie korzenie, a przede wszystkim w tym, że byli świadomi, że poprzez pracę można osiągnąć wiele, odnaleźć swoją tożsamość w niepodległości. Ta kompania wielichowska z takich ludzi młodych się składała, którzy dążyli za wszelką cenę, różnymi sposobami przecież, żeby Wielkopolska stała się w całości w granicach naszego państwa.
To jeśli chodzi o tę część frontu zachodniego, no to był największy oddział w powstaniu wielkopolskim. Tutaj walczący o kopalnice, o Kargowę, o Wolsztyn, ale bardzo ważną postacią, i to proszę tysiąckroć podkreślić, w tej kompanii był porucznik Kazimierz Szcześniak. To był nauczyciel. Proszę zobaczyć, jacy musieli być ci nauczyciele w tamtych czasach, jaki on musiał mieć autorytet. Ci powstańcy skrzyknięci przez sierżanta Stanisława Bobkiewicza na telefon wsiadają do pociągu, jadą do Wielichowa i po drodze wsiada Szcześniak. I co się dzieje? Szcześniak jest porucznikiem, oficerem armii niemieckiej w mundurze pruskiego oficera. Oni mu się podporządkowują, nie znając go, wysiada na dworcu w Wielichowie, tworzy szyk czwórkowy i z pieśnią Hej strzelcy wraz maszerują na rynek. Na rynku poszczególni sierżanci, podoficerowie mu się meldują i tak naprawdę ta kompania powstała na tej trasie od dworca kolejki wąskotorowej przez ulicę Wielichowa do rynku wielichowskiego.
Piątek, 10 lutego, rankiem. Cmentarz Ewangelicki. U bramy cmentarnej delegacja polska stawiła się w komplecie. O godzinie 8 przybył komisarz Erbt, miejscowy pastor, kilku członków gminy kościelnej i dwóch żandarmów. Później przybył także komendant powiatowy żandarmerii oraz konsul Ptaszycki z sekretarzem i przedstawicielem Polaków tamtejszych Spiralskim z Kramska. Delegacja zdjęła kapelusze, tym samym oddając cześć poległym. Grób mieścił się na północnej części cmentarza, był w dobrym stanie. Mogiła sama była rozmiarów około 5 metrów długa i 1,5 szeroka i 20 centymetrów wysoka. Trawy ani kwiatów na grobie nie było.
Wielkim darem jest to, że w okresie międzywojennym, w 1938 roku, wyszły materiały do dziejów właśnie odcinka Wolszyńskiego. I dzięki temu mamy wspomnienia właśnie Kazimierza Szcześniaka, mamy te zestawienia, mamy tych ludzi pochodzących. No i widzimy w dużej części, to są włościanie, ludzie mieszkający na wsi. Niektórzy byli wyrobnikami, niektórzy była to młodzież, niektórzy byli to ludzie dorośli. Ludzie wyszkoleni, ale ludzie, którzy byli znacznie gorzej uzbrojeni. Pociski gazowe używano także, gdzieś się zapomina o tym, prawda? To nie była walka czysta rycerska ze strony niemieckiej.
Ta kompania powstała na takie zapotrzebowanie młodych ludzi, którzy znali historię i wiedzieli, że ziemia kargowska i dalej na zachód to przecież były ziemie polskie. Tam bardzo dużo Polaków mieszkało i oni próbowali do nich dotrzeć i próbować w zbrojny sposób spróbować te ziemie na powrót przyłączyć. Oni mieli w sobie zakorzeniony patriotyzm i on w pewnym momencie musiał znaleźć gdzieś ujście w czymś. I coś mi się wydaje, że to dotyczyło właśnie walki. I on się wtedy najbardziej ujawnił.
Ja się boję słowa legenda, bo legenda to jest ziarnko prawdy, które wyrasta na coś, czego my nie wiemy. Boję się tych słów, bo można tu później różne wątki dopowiadać, że tych 8 powstańców zginęło salwą jednego karabinu maszynowego, co jest nieprawdą, bo zginęli w kilku miejscach. Że walki wręcz to były w całej Kargowej. Że powstańcy uciekli, jakaś część tego oddziału, który był zaatakowany przez Niemców, uciekła do Wielichowa z takimi słowami, że straszna tragedia się stała. Takie legendy krążą. Ja się boję takich rzeczy. Nie chciałbym, żeby to przeważyło.
Rozpoczęto kopanie. Po 2 godzinach natrafiono na szczątki poległych. Obok mogiły ułożono prześcieradło. Na tymże składano wydobywane szczątki. Humerczyka Jana rozpoznał ojciec wedle resztki z lusterka kieszonkowego. Następny był Obierski Józef. Poznano go po kożuszku. Następny był Cacha Marian. Poznano go po sztucznej szczęce. Feldgebel Leon poznany został po wzroście, a burmistrzak Leon po złamanej nodze nad lewym kolanem. Jastrzębia Wincentego po skutkach strzału armatniego, od którego zginął pod Kargową. Nie miał on ani jednej kości całej. 2 nie zdołano ustalić tożsamości. Byli to Kapała i Bzyl. Po złożeniu szczątków i zawinięciu w prześcieradła ułożono ich w trumnach. Te zostały przez konsula zapieczętowane. W czasie trwania prac delegacji cmentarz był zamknięty i prace postępowały bez przeszkód.
Sprawa kompanii wielichowskiej i ich ludzi, którzy zginęli w walkach pod Chargową, ma przecież wielkie znaczenie. Oni zostali pochowani w Chargowej. Wiemy przecież, że Chargowa po rozejmie w Trewirze nie wróciła w granice Polski. W związku z tym tych 8 żołnierzy poległych zostało na ziemi chargowskiej. Jakaż wielka była determinacja wszystkich tych, którzy byli i mieszkali na ziemiach polskich, że koniecznie chcieli, żeby te ciała wróciły do ojczyzny.
Powstańcy, którzy zginęli w czasie walk o Chargowę, zostali właśnie na tym cmentarzu kolejnego dnia pochowani. Bez trumien, w grobie zbiorowym, i o tych powstańców upominali się ich koledzy, ale dopiero po 9 latach udało im się sprowadzić ich ciała do Wielichowa, do kwatery powstańczej.
I tu jest też taka chyba ciekawa sprawa, bo zanim doszło do tej ekshumacji, te przygotowania trwały dosyć długo i żadnej ze stron nie przyszło na myśl, że to się może nie udać, natomiast Niemcom, żeby w tym przeszkodzić. Sama ekshumacja przebiegła bardzo spokojnie, natomiast już sam powrót to jest ciekawy epizod, dlatego że to już było z takim wielkim szacunkiem. To przecież był pochód, to byli ludzie, którzy nieśli sztandary, i przejście z tej Chargowej do tej kopalnicy, bo wiemy, że tam była granica, to już się odbywał bardzo uroczyście, z wieńcami, z kwiatami, z flagami, tam był wieniec od prezydenta. W tych ludziach drzemała taka konieczność i wielki szacunek do tych powstańców i sprowadzenia tych powstańców na ziemię polskie, do własnej kochanej ojczyzny.
Piątek, 10 lutego, godziny popołudniowe. O godzinie 3 po południu zapakowano trumny do skrzyń, załadowano na wóz, a cały wóz zakryto kirem i wieńcami przywiezionymi z Polski. Konsul Ptaszycki złożył oficjalnie wieniec wstęgami o barwach Rzeczypospolitej. Polacy z parafii chargowskiej złożyli także wieniec. Przy dźwiękach dzwonu orszak ruszył z Chargowy odprowadzany do granicy przez rzeszę Polaków w liczbie około 500 osób. Krzyż przed orszakiem niósł chłopiec z Chargowy. Nadmienić wypada, że kierownik Polskiego Urzędu Celnego już poprzednio zagroził delegacji, że przy powrocie z Niemiec będzie rewidował zawartość trumien. Na skutek interwencji w dyrekcji CEU musiał tego zamiaru zaniechać. Granicę niemiecką orszak przebył bez przeszkód w asyście wojska. Były władze polskie cywilne, wojskowe i duchowne.
Kompania! Stój! Buszek lewo! Front! Krok w tył! Marsz! Krok w tył! Marsz! Kompania! Spocznij!
Stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci z okazji 90. rocznicy przeniesienia zwłok powstańców wielkopolskich do Wielichowa, aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej. Wzywam żołnierzy podporucznika Kazimierza Szcześniaka.
Leon Burmistrzak, szeregowy. Kazimierz Bzyl, szeregowy. Marian Cacha, starszy szeregowy. Leon Feldgebel, plutonowy. Jan Humerczyk, szeregowy. Wincenty Jastrząb, kapral. Józef Obierski, sierżant. Czesław Kapała, szeregowy.
Którzy polegli w Chargowej w dniu 12 lutego 1919 roku. Stańcie do apelu! Wołam bohaterów zrywów niepodległościowych, pochodzących z ziemi chargowskiej, których mogiły rozsiane są po całej Polsce i świecie. Stańcie do apelu!
Cześć i pędź!
Wszystkim tym, którym w sercach nie wygasła miłość ojczyzny. Wszystkim tym, co nie dali się zwieść. Tym, co odnieśli krwawe blizny i tym, co polegli, cześć. Tym, co chwycili za broń. Tym, co nie stracili nadziei. Tym, co szli i walczyli jak lew. Tym, co ranami okryci pomarli. Tym, co byli jak gniew Boży. I tym, których dumna postawa we wrogach budziła strach. Cześć i sława. Tym, co konali w boleściach. Tym, co nieżegnani szli w bój. Tym, którym ból duszę dławił. Tym, co gorące mieli serce, co czuli płomień choć w iskierce. Tym, co zwątpienie precz gnali. I tym, którzy nie dali swej braci w niewolę wieść. Tym, którzy wolność wykuwali. Sława i cześć. Była to audycja Kamila Chybkiego na Ojczyzny Łono. Udział wzięli działacze Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, Danuta Wróblewska z Kargowej.
Żeby młode pokolenie znało historię swojego miasta, znało historię wielu swoich przodków, postanowiliśmy upamiętnić to i postawić obelisk prawie że w miejscu, w którym byli pochowani, z wypisanymi nazwiskami tych, którzy tam byli pochowani.
Zdzisław Kościański z Nowego Tomyśla.
Jeden z nielicznych oficerów, który miał dar. Dar bycia żołnierzem, nie tylko nauczycielem wcześniej. Kiedy kończy się powstanie, Kazimierz Cześniak nie wróci już do szkolnictwa. Będzie w szkolnictwie wojskowym, będzie awansował.
Jerzy Przybecki z Zielonej Góry.
Bo ktoś kiedyś pytał, jaki związek ma właściwie ziemia lubuska z powstaniem wielkopolskim. Otóż okazuje się, że te korzenie sięgają dosyć daleko, ponieważ powstańcy wielkopolscy wzięci w bitwie pod Kargową, tutaj mam na myśli braci Nowickich, którzy zostali przecież przewiezieni do obozu w Szprotawie. Dokładnie ten obóz znajdował się w Wiechlicach. Oni z tego obozu próbowali uciec, ale podczas tej próby ucieczki zostali schwytani i rozstrzelani.
Oraz Paweł Michalski, regionalista z Wielichowa.
No mój dziadek był powstańcem wielkopolskim, prawda? Czyli tutaj moje pokolenie, jakby pan zapytał, mieszkańców Wielichowa, to panu tak powiedzą. Mój dziadek. No bo tych dziadków musiało być bardzo dużo. A dlaczego? No to jest powód do dumy, powód do chluby, że stąd wywodziła się ta kompania, że stąd wywodzili się powstańcy wielkopolscy.
Muzyka Paweł Słoniowski. Czytał Piotr Kołaczkowski. W audycji wykorzystano fragmenty wiersza Bolesława Karpińskiego Cześć i Sława oraz melodię z pieśni Władysława Anczyca Hej Strzelcy Wraz. Radio Zachód. Luty 2021.